Dom tańca przedstawia. Rozmówki wiejsko-miejskie. Trudno sobie wyobrazić bardziej adekwatny temat do rozmówek wiejsko-miejskich, jak grupa społeczna, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Grupa, która jest zawieszona pomiędzy wsią i miastem, a jej przedstawiciele krążą pomiędzy jednym a drugim światem. Pytanie, czy gdziekolwiek są zakorzenieni, czy gdziekolwiek mają swój dom. Między innymi o tym będziemy rozmawiać z profesorem Jerzym Kochanowskim, historykiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobrze jest zacząć od definicji. Kto był? Bo to właściwie chyba trzeba powiedzieć w czasie przeszłym, a może nie. To jest pytanie otwarte raczej do dyskusji. Był. Raczej był. Kto był chłoporobotnikiem? Czy to jest po prostu osoba, która wywodziła się ze wsi i pracowała w mieście i tyle wystarczy?
Nie, to chyba nie wystarczy. To najlepiej zdefiniowała Agnieszka Osiecka, pisząc Niech żyje bal, stworzyła połączenie boa i grzechotnika. Chłoporobotnik i boa grzechotnik. I było to działanie podobno absolutnie świadome, bo boa grzechotnik jest hybrydą nieistniejącą, ale chłoporobotnik był jak najbardziej taką hybrydą istniejącą i działającą. Chłoporobotnik się zakorzenił jako nazwa, chociaż oficjalnie nazywało się to zupełnie inaczej, dwuzawodowiec, czyli osoba mieszkająca teoretycznie na wsi, ale pracująca w mieście, prowadząc, i to był warunek, prowadząc jednocześnie gospodarstwo rolne. W zależności od tego, gdzie bardziej zarabiał i czemu się bardziej poświęcał, był albo chłoporobotnikiem, albo robotnikochłopem, albo robotnikodziałkowcem. Czyli on już tylko pracował w mieście, a mieszkał na wsi, mając tam, nie wiem, domek z ogródkiem i niczym się innym już nie zajmując.
O genezie w takim razie porozmawiajmy, no bo przecież od dawna, jeszcze w XIX wieku było tak, że ktoś mieszkał na wsi, pracował w mieście okresowo, albo dłużej, albo krócej, potem wracał. No i nie mówiło się o tym, że to jest osoba dwuzawodowa, ani osoba, która była chłoporobotnikiem. Co się takiego stało, że ta nazwa powstała?
W XIX wieku ktoś wyjeżdżał albo na Saksy, albo do miasta, nawet do Ameryki, żeby się dorobić, kupić ziemię i na tej ziemi pracować. Już nigdzie nie musieć jeździć. Taka grupa pojawiła się wyraźniej w dwudziestoleciu międzywojennym, ale była to grupa, bym powiedział, nieco koślawa z powodu braku przemysłu i braku pracy w mieście, chociaż łatwiej było żyć w mieście niż na wsi. I oni rzeczywiście próbowali, ale to była próba znalezienia pracy, a nie posiadanie pracy stałej. Raczej były to prace sezonowe, dorywcze, niż takie stałe kursowanie. Zresztą też jakby komunikacja nie za bardzo to wtedy umożliwiała. Chociaż nie była to wcale w dwudziestoleciu grupa mała, bo to było czasami 500 000 ludzi, którzy tak krążyli pomiędzy wsią i miastami. Przełamało się to po II wojnie światowej z kilku powodów. No, przede wszystkim konieczności odbudowy miast, do czego potrzebni byli ludzie. Rozbudowy przemysłu, który potrzebuje nie tylko inżynierów, nie tylko dobrych techników, ale potrzebuje po prostu ludzi nisko wykwalifikowanych czy średnio wykwalifikowanych, za to silnych. I czwarty warunek, który odróżniał Polskę, wydaje mi się, od wszystkich innych państw socjalistycznych, które też były jak Rumunia czy Bułgaria przed wojną państwami przede wszystkim rolniczymi, ale po wojnie rolnictwo zostało znacjonalizowane i to funkcjonowało zupełnie inaczej pomiędzy wsią a miastem. Natomiast Polska była w dalszym ciągu krajem o prywatnym rolnictwie i do tego nieprawdopodobnie drobnym. Takie gospodarstwo po pół hektara, po hektarze, po dwa hektary były czymś całkowicie normalnym i powiem więcej, jeszcze bardziej rozdrobnionym przez reformę rolną. My czasami postrzegamy reformę rolną jako coś, co stworzyło polską wieś, tak, ale pogłębiło jeszcze te problemy, które były przed wojną i nagle powstało, podobnie jak przed wojną, znacznie więcej gospodarstw drobnych, one też ulegały bez przerwy podziałom, które nie mogły przeżyć. To była absolutna wegetacja. Nie było pieniędzy, żeby zbudować dom, zrobić jakiekolwiek inwestycje. Takie coś umożliwiała tylko i wyłącznie praca w mieście. Pomiędzy końcem lat 40. a początkiem 60. ze wsi wywędrowała na stałe 1/3 właścicieli i mieszkańców tych drobnych gospodarstw. pozostało jeszcze 2/3. No i oni pracowali w miastach albo gdzieś tam mieszkając czy u znajomych, czy wynajmując wspólnie mieszkania, czy w hotelach robotniczych, czy też po prostu dojeżdżając, czy też dochodząc codziennie. W latach 70. było to jakieś 1 200 000 ludzi. To naprawdę armia, której nie można nie zauważyć, prawda? Nic dziwnego, że tak się jakby zakorzeniła i w naszym języku, i zakorzeniła się w kulturze, w przekazie. Wszyscy, których spotykam do tej pory i z nimi rozmawiam, doskonale wie, co to jest chłoporobotnik.
Jakie były motywacje? Pierwsza, wspomniał pan o tej ekonomicznej, powiedzmy, żeby poprawić sobie byt, ale czy miasto jako takie przyciągało też te osoby, czy było czymś atrakcyjnym i dobrze widzianym, żeby właśnie tam pracować, a nie zajmować się gospodarką?
Przede wszystkim nie było innego wyjścia. No jeżeli chcieli cokolwiek zrobić na wsi, musieli pójść do miasta. W mieście zostać nie mogli z bardzo prostego powodu, nie było gdzie mieszkać. O ile na wsi mają jakąś chałupę, prawda? Najwyżej ją potem można zbudować nową albo wyremontować starą, to jest możliwe. W mieście nie ma takiej możliwości. Niektórzy oczywiście dostaną mieszkanie, ale muszą dłużej być w mieście, muszą tutaj sprowadzić rodzinę. Nikt nie dałby mieszkania w latach 40. czy 50., czy także 60. samotnemu chłopu, chyba że był wysoko kwalifikowanym inżynierem, prawda? To dostanie. No ale to raczej nie była ta grupa. Część z nich pracowała tak całe życie. Część z nich pracowała jakiś czas, żeby zbudować dom, kupić maszynę i tak dalej. To byli przede wszystkim też mężczyźni i głowy rodzin. Rzadko się zdarzały kobiety, chyba że młode. Ale też bardzo często już zostawały w mieście, bo znajdowały tutaj jakąś mężczyznę, narzeczonego, męża i tak dalej, więc zupełnie jak służące przed wojną zostawały w mieście. Byli też najczęściej pracownikami źle wykształconymi i źle płatnymi. Ale i tak dochody z tej marnej pracy i płacy w mieście były długo, aż do lat 70., bardziej opłacalne niż to, co mogli zarobić na gospodarstwie, które miało tam, nie wiem, hektar czy 1,5 hektara jakiejś tam marnej ziemi.
Jak patrzyłem na statystyki, to oczywiście się zmieniało w latach, ale też była spora grupa urzędników, którzy mieszkali na wsi, a jednocześnie no właśnie pracowali w rozmaitych urzędach czy biurach, więc to nie jest tak, że tylko w fabrykach mógł pracować chłoporobotnik.
Nie, nawet przesady. No, na wsi mieszkają bardzo różni ludzie i są też bardzo różne wsie. No, ja bym nie porównywał wsi, powiedzmy, w Wielkopolsce z wsią wtedy podkarpacką. Prawda? To były zupełnie inne jakości, zupełnie inne wykształcenie. Zresztą istnieje też coś takiego jak inteligencja wiejska. No, po prostu jest nauczyciel, pracownik poczty, milicjant, urzędnik, weterynarz, lekarz. Są też wykształcone dzieci chłopskie, które mimo wszystko zdobywają, nie jest to jeszcze bardzo częste, ale coraz częstsze, także dzięki rozbudowanemu szkolnictwu zawodowemu, które w porównaniu z okresem przedwojennym rośnie, nie wiem ilokrotnie, 10, 20, ono staje się dostępne. Młody człowiek może jechać do miasta, uczyć się, dostaje stypendium, dostaje mieszkanie, dostaje wyżywienie, dostaje czasami ubranie, no bo w tym, co przyjeżdża, nie może w ogóle wychodzić czasami na ulicę, biorąc pod uwagę jakby różnice kulturowe, warunki u niego w domu i tak dalej. Na swój własny użytek dzielę ich na chłoporobotników funkcjonalnych i sentymentalnych. Funkcjonalni to są ci, którzy tak ciągle krążą i oni są rzeczywiście chłoporobotnikami. Natomiast ci sentymentalni to są ci, którzy przyjeżdżają do miasta jako młodzi ludzie, czy też nie, i mimo wszystko tutaj zostają, bo jeżeli ktoś przyjedzie jako młody człowiek, ma szansę tutaj się zakorzenić, jakoś akulturować, znajduje żonę, najczęściej też ze wsi, w takiej samej sytuacji, przebiedują 10 lat w jakiejś piwnicy, na jakimś strychu, wynajętym pokoju, ale potem już dostaną mieszkanie i zostaną już absolutnie mieszkańcami miast. Lech Wałęsa to jest taki przecież doskonały przykład. Wielodzietna rodzina drobnochłopska bez ojca, który zginął w czasie wojny, biedowali nieprawdopodobnie i dla niego jedyną szansą było wyjechanie do miasta, no, zdobycie jakiegoś zawodu, takiego bardziej praktycznego. Znalazł sobie żonę też ze wsi, w takiej samej sytuacji, ale już zostali w mieście. Ja nie wiem, jakie były relacje Wałęsy z wsią, ale kiedyś z szafy mojej żony wypadł dziennik pewnego górnika. Dosłownie.
Pracowej
szafy mojej żony wypadł dziennik górnika. On pochodził z potwornie biednej wsi pod Sielcami. Został górnikiem, bo znalazł jakąś informację o szkole górniczej. Do wyjazdu z tej wsi raz był w Sielcach. Raz. I sam pojechał do Katowic, skończył szkołę zawodową. Potem przyjechała do niego jego dziewczyna, która została żoną i tak dalej. Już tam zostali. Ale on był takim właśnie chłoporobotnikiem sentymentalnym, bo on ciągle myślał, że on wróci na wieś. Ale wróci tak jak bogaty Amerykanin na Florydę. Wróci, zbuduje sobie fajny domek, ma już działkę, no przecież jemu przysługuje ta część jego gospodarstwa. Jak napisał, że on w tym dzienniku, będę hodował króliki i kury i żył jako taki właśnie zamożny emeryt, mając emeryturę miejską, ale też mając dochód z kur i z królików, prawda? Nie płacąc za mieszkanie i w ogóle wymarzony koniec życia uczciwego chłoporobotnika. Ale jak się czyta ten dziennik, to jest dziennik 72 roku i on pokazuje, że on mieszka w tych Katowicach, ale on mentalnie mieszka na wsi pod Cielcami. On nie utrzymuje żadnych kontaktów ze Ślązakami. Pracuje z nimi, ale wychodzi z pracy i nie ma już absolutnie żadnych kontaktów. Jedyne kontakty, jakie ma w tych Katowicach, to ma z górnikami, którzy pochodzą spod Siedlec. Jedzie oczywiście w lipcu do swojej rodzinnej wsi, żeby zerżnąć żyto, zerwać wiśnie i coś tam jeszcze. Mamy filmy, mamy inne dokumenty, mamy przekazy. To było absolutnie normalne. Część z nich oczywiście zrywała ze wsią, to był ten element awansu. Bez zerwania korzeni nie ma awansu. Ale część nie.
Wydaje mi się, że trudno nazwać taką osobę, która raz do roku jeździ na wieś chłoporobotnikiem. Tylko mentalnie ewentualnie jeszcze jest chłopem.
Chłopem albo robotnikodziałkowcem, ale on mentalnie mieszka w dalszym ciągu na wsi.
Żeby skomplikować sytuację, czy osoba, która mieszka na wsi i powiedzmy, że pracuje w jakimś skupie albo zakładzie przetwórstwa owocowego, albo w pomie, albo w jakimś innym zakładzie też jest chłoporobotnikiem?
Oczywiście.
Nie wyjeżdża ze wsi.
Połowa chłoporobotników dochodziła do pracy. Mamy zakodowany taki wzorzec z Nie ma chyba róży bez ognia i z tego monologu, czy raczej dialogu Nalberczaka i Łącza, że on budzi się za 15:03, nie je śniadania, bo przy śniadanie jadł na kolację, jedzie.
Śpi
w płaszczu, bo po co się rozbierać po kolacji, prawda, i tak dalej. To jest oczywiście, jak zdaje wszystko u Barei, parodią, która ma coś pokazywać i dzięki temu my doskonale o tym pamiętamy. No ale jak w ogóle o PRL-u na podstawie filmów Barei, no to jest po prostu parodia, która ma czemuś służyć. Połowa dochodziła piechotą. To było w takim właśnie dystansie, że spokojnie mogli dojść. Musiało dojeżdżać około 20-kilku% chłoporobotników, ale bardzo często były to autobusy zakładów pracy, którym też zależało, żeby chłoporobotnik nie jechał 4 godziny, bo potem się do niczego nie nadaje, bo przecież jeszcze musi wrócić. To był wielki problem chłoporobotników. Byli tak zmęczeni, no bo muszą pracować u siebie na wsi. Nie wszystko zrobi żona i córka, czy syn małoletni. Oni jednak muszą zaorać, oni muszą coś tam zrobić. Oni są głową rodziny. Musi pracować w pracy. Na wsi trudno się obijać, no bo jak źle zaorze, to nic mu nie urośnie. Jak źle obrządzi krowę, no to krowa zdechnie, co jest marnym interesem. Natomiast w fabryce łatwiej się obijać. Łatwiej bumelować, łatwiej pozorować pracę, co też przecież raczej było regułą w PRL-u, a nie wyjątkiem. No ale jakby się nawet nie starał, to jednak większość pracy jest albo w drodze, albo w mieście, co też dla gospodarstwa nie było dobre. To było powszechne, że nie był tak naprawdę ani dobrym pracownikiem, ani dobrym rolnikiem. Hybryda ujemna.
Chociaż ja widziałem jakieś takie dane, które pokazywały, że jednocześnie ten chłoporobotnik był, jak sumuje się te prace na roli i w fabryce, bardziej wydajny od robotnika osobno wziętego i od chłopa, bo jednak jak się to i to dodało, to okazywało się, że trochę więcej pracował, no, więcej wytwarzał.
Gospodarki narodowej na pewno, bo coś tam wyprodukował na wsi i coś tam wyprodukował w mieście. Tylko pytanie, ile żył? Jak chorował? Jaki był koszt tego? No, takich badań nie ma. Ile żył średnio chłoporobotnik gdzieś pracujący? Przecież on nigdy nie wypoczywał, nie miał żadnego urlopu. To chłop, który pracuje tylko na wsi, no przynajmniej w zimie ma trochę spokoju, teoretycznie. Na taki nie, no bo co, jeszcze gorzej, no bo dojechać do miasta w zimie to jakaś paranoja zupełnie. Robotnik pracujący w mieście ma urlop. Może jak ten górnik z 72 roku pojechać do wsi swoich rodziców, ale jest tam gościem. On może pójść w pole, ale nie musi. Dla niego to jest miła odmiana po federowaniu na przodku. Na świeżym powietrzu, bez kurzu, sympatycznie, z rodziną, potem można coś wypić, pójść na zabawę i tak dalej. To tak troszkę jak teraz praca w korporacji. Pracuje się, nie wiem, 15 czy 20 godzin nieraz dziennie i takie karoshi japońskie, prawda? Umiera się dość szybko.
Relacje pomiędzy chłoporobotnikami a mieszkańcami miast. Dwa pola konfliktu wydają mi się tutaj oczywiste. Z jednej strony pole kulturowe, to znaczy jednak inny świat, inny rodzaj zachowania, inne obyczaje, inny sposób noszenia się, czyli odmienność w tym świecie, a z drugiej strony też te wszystkie sprawy ekonomiczne, czyli zarobki, wykupywanie różnych produktów deficytowych w sklepie, urlopy, wtedy kiedy oni chcą wyjechać na wczasy, nie ma chłopów, bo się nie pojawiają, ponieważ muszą pracować w polu, no mnogość tych pól konfliktowych się otwierała.
Najśmieszniejsze jest to, że protestują ci, którzy wywędrowali generację wcześniej, czy też oni sami wywędrowali, powiedzmy 15 czy 10 lat wcześniej. Ich perspektywa już mieszkających w mieście jest zupełnie inna, ale tak to rzeczywiście wyglądało. Znaczy, z jednej strony jest to ta jednak różnica kulturowa. Ona w dużej mierze jest olbrzymiona. To naprawdę nie było tak często, żeby przybysze ze wsi hodowali świnie w wannach. Można jakby wziąć takie pars pro toto, czy jeden przypadek za wszystkie. To się oczywiście zdarzało, ale na pewno nie było tak częste. Na pewno mieli problemy na początku z jedzeniem nożem i widelcem, z kulturą pracy. Mój ojciec, który na studiach był układnikiem na budowie, przyłom lat 40. i 50., opowiadał, że przyszła kiedyś grupa gdzieś tutaj właśnie spod Siedlec, tynkarzy. Przedstawili się jako tynkarze. Magazynier chciał mi wydać jakieś kielnie. Powiedział, że nie potrzebują. Tynkowali rękoma. Nie specjalnie to równo wychodziło, ale oni tak potrafili pracować, nie mieli innych doświadczeń. To potem oczywiście się zmieniało. Bardzo często pierwsza wypłata młodego człowieka to było kupno koszuli, marynarki, garnituru, innych butów, żeby się nie odróżniać. Właśnie po to, żeby wtopić się w tę przestrzeń, w której są. Oczywiście było to niezwykle widoczne, ale raczej żeby poprawić nastrój nie starych, ale już stałych mieszkańców miast. Bo oni znowu byli w pewien sposób szykanowani i wykluczani przez tych naprawdę starych mieszkańców miast, przez tych naprawdę starych robotników, przez tych naprawdę starych inteligentów. Oni byli postrzegani jako noworysze, którzy nic nie potrafią. Przychodzą do miasta, zabierają im mieszkania, zabierają im płace i tak dalej, i tak dalej. Także to jest typowy ciąg znajdowania słabszych, po prostu słabszych, gorszych fala. Częściowo się to zmieniało. Po prostu ci, którzy pracowali dłużej, jak to chętnie mówi się, po prostu akulturowali do miasta. Czasami zostawali przecież w nim na zawsze. Aspekt ekonomiczny był rzeczywiście istotny. Oni nie zarabiali więcej niż ci, którzy pracowali wcześniej. Najczęściej nie było tego aspektu, że zabierają im pracę. Chociaż w kilku przypadkach tak rzeczywiście było. Tak było w latach 56-57, kiedy w Polsce w niektórych rejonach panowało strukturalne bezrobocie. Po prostu skończył się ten taki stalinowski, taka hura praca, że przyjmujemy wszystkich do pracy, jakoś tam im płacimy, wszyscy są zadowoleni, wydajność nie istnieje, zaczęto liczyć pieniądze i zaczęto też masowo zwalniać. Okazało się, że nie ma pracy, że jest strukturalne bezrobocie w niektórych obszarach i wtedy po pierwsze zaczęto zwalniać ludzi ze wsi, po drugie powstał taki bardzo silny ruch sprzeciwu wobec ludzi ze wsi, także kobiet. Kobiet zamężnych. To trochę jak w Niemczech narodowo-socjalistyczny. Kobiety zamężne nie powinny pracować, od tego jest mężczyzna. Jak już była to kobieta zamężna i ze wsi, to już w ogóle nie powinna się pojawić. Potem się to powtarzało kilkakrotnie, bo jednak takie wahnięcia rynku pracy nie były w PRL-u czymś rzadkim. Gorsze było to, że oskarżano ich o rabowanie rynku miejskiego. 1 200 000 ludzi, ale przecież robią zakupy nie tylko dla siebie, ale robią zakupy dla rodzin. Tym bardziej, że są to najczęściej ludzie z małych działek, z małych gospodarstw, którym się nie opłaca hodować świni, krowy czy jakiegokolwiek innego. No i następuje coś, co się w języku i socjologów, i specjalistów także od ekonomii nazywa denaturalizacją spożycia. Czy nie opłaca się hodować świni, bo taniej się kupi w sklepie? Po prostu. Bo państwo dotuje to, co sprzedają rolnicy. Lepiej kupować, jak każdy mieszkaniec miasta, chleb, kaszę, kluski, mięso, kiełbasę w normalnym miejskim sklepie i wieść to na wieś, co przy zaopatrzeniu przez większość PRL-u było traktowane jako rabowanie przez przyjezdnych, którzy tutaj nic nie wnoszą, a tylko wywożą. To się skończyło na jakiś czas w 1981 roku, kiedy wprowadzono kartki na mięso. Część z Państwa to pewnie pamięta, ale kartki nie przysługiwały komuś, kto miał więcej niż pół hektara ziemi. No i wtedy okazało się, że wracali na wieś i w dalszym ciągu hodowali świnie, bo musieli coś jeść. Czasami to miało zresztą dość paranoidalne skutki, bo nasz znajomy, inżynier, który kupił ziemię na wsi, okazało się, że ma tam nieco więcej niż pół hektara, to odebrali mu kartki w fabryce, w której pracował, no bo powiedziano, że pan ma więcej niż pół hektara, to panu po prostu nie przysługuje. W ogóle ich jakby miejsce, kiedy jest kryzys, każdy szuka wroga. Jak nie ma migrantów, nie ma Żydów, no to chłoporobotnik też jest całkiem dobrym obiektem, żeby znaleźć ujście swojej agresji, frustracji, stresu itd.
Czy nie było jakiegoś rodzaju czarnego rynku? Nie uczestniczyli w tej sprzedaży pozarynkowej no właśnie produktów nie, rozmaitych no, rolnych i nie?
Oczywiście, no, że jak już jadą do miasta, to transferują. Byłoby dziwne, gdyby było inaczej. Jasne, że tym się zajmowały przede wszystkim kobiety, ale było to też czasami bardzo pragmatyczne. Znaczy ten, który jedzie, przy okazji zabiera. I we wszystkich też kryzysowych okresach okazało się, że jednak chłoporobotnicy mają pewną przewagę. Czyli mają dostęp na wsi. Albo sami produkują, albo mają dostęp. Więc mają przedmioty, które w mieście mają, jak w czasie okupacji, dużą wartość. Tak było w latach 50., że są listy miejskich robotników czy miejskich robotnic, że ona nie dostała pracy, ale chłopka przyszła, dała kierownikowi kilogram masła i dostała. A ona nie ma co dać, więc nie może liczyć na pracę. Bardzo podobnie było w latach 70. i na początku lat 80. Z drugiej strony to też trzeba pamiętać, że co państwowe, to wspólne. W dużej części fabryk dla mieszkańca miast ta produkcja nie była atrakcyjna, no bo co zrobić z jakimiś odkówkami i tak dalej w mieście. Natomiast dla chłoporobotnika było to niezwykle cenne. Kiedyś robiono takie obliczenia, okazało się, że jednak więcej kradną chłoporobotnicy niż mieszkający w mieście. To jest czysta pragmatyka. Na wsi się przyda absolutnie wszystko.
A jak to było z płacami? No bo kwestia na przykład dodatkowych premii jakichś, czy dodatkowego wynagrodzenia. Czytałem, że chłoporobotnicy byli często pomijani, no bo przecież mają jeszcze dodatkowe źródło dochodów w postaci gospodarstwa.
To wszystko zależało od miejsca, prawda? No bo są jednak pewne reguły. Jeżeli premia była uznaniowa, tak. Jeżeli premia była jakby naturalnym elementem pensji, to już było z tym gorzej. Chłoporobotnicy raczej się nie buntowali z bardzo prostego powodu. Oni musieli sobie wypracować w miejscu pracy delikatną sytuację, korumpując majstra, korumpując kierownika, korumpując kolegów z pracy. Oni po prostu bardzo często nie mogli być w pracy. Ktoś musiał za nich odbić kartę, ktoś musiał ich kryć, ktoś musiał im na to pozwolić. Znaczy nie dlatego, że nie chcieli pójść do pracy, tylko nie wiem, ocieliła się krowa, trzeba było wykopać ziemniaki, nie zawsze można było wziąć urlop. To było absolutnie oczywiste. Więc oni musieli wytworzyć wokół siebie sieć różnych porozumień. To nie ma jak tego badać. No to są tego jakieś odpryski, których się można dowiedzieć, ale jako w większości przypadków nieoficjalnych, jeżeli ktoś kogoś nie złapie i nie ma sądu na przykład, to trudno po prostu to zbadać, ale z tego co wiemy, tak to po prostu musiało funkcjonować. Część przedsiębiorstw, ale przede wszystkim prywatnych, firm polonijnych na przykład, na przełomie lat 70. powstawały bardzo często z powodów czysto pragmatycznych. Znaczy w Warszawie należało za byle budę dla firmy polonijnej płacić w dolarach. Ale jeżeli się przekroczyło granicę województwa warszawskiego, to na przykład już nie. Stąd w miejscowości Dęby Wielkie nagle powstało mnóstwo firm polonijnych. Z bardzo prostego powodu. Nie dlatego, że tam była jakaś wyjątkowo intelektualna siła robocza, tylko tam można było wynająć wielką halę za złotówki. Ale oni wtedy potrzebowali pracowników. Ściągali ich, nawet budując fabryki. ale musieli przewidzieć, że to jest specyficzny rodzaj pracowników. Była taka firma w Stanisławowie produkująca bardzo wyrafinowaną odzież. W większości były to kobiety z okolicznych wsi, wtedy było to województwo siedleckie, i właściciele stwierdzili, że wobec tego zrobimy tak, jak nie robi żadna firma państwowa, to znaczy w lipcu zamykamy na 2 tygodnie całą firmę i we wrześniu zamykamy firmę na 2 tygodnie. W lipcu, żeby zrobić żniwa, we wrześniu, żeby zrobić wykopki. No bo jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu firma przestanie działać, więc należy to tak zorganizować, w tym czasie zrobić, nie wiem, remonty czy cokolwiek innego, a jednocześnie nie ma absolutnie żadnych przestojów, wszyscy są zadowoleni, chwalą szefa i nie ma żadnych związków zawodowych. Im to do głowy nie przychodzi, żeby robić coś takiego jak związki zawodowe. W ogóle chłopi robotnicy byli tak dość sceptycznie nastawieni do wszelkiego zrzeszania się, oporu, no bo wiedzieli jedno, oni są pierwsi do strzału, po prostu. I to się zresztą sprawdziło w 1989 roku. Ich jako pierwszych usuwano z fabryk.
Tutaj mamy przykład firm prywatnych, a w państwowych był jakiś taki rodzaj niepisanej umowy, żeby na przykład znaczna część załogi w hucie czy w kopalni nagle nie stawiła się do pracy, no bo właśnie żniwa nadeszły.
Żadna rozsądna fabryka i żadna rozsądna kopalnia się na to nie godzi. I potem jakoś odlicza oczywiście te dniówki, ale też żadna rozsądna fabryka ani kopalnia nie wyrzuci wtedy wszystkich ludzi od razu, no bo ktoś musi wędrować i ktoś musi stać przy maszynach. Starano się jakoś to organizować. To też padło, trzeba by w końcu zbadać relacje wewnątrz fabryki. No jakoś mimo wszystko działały. No. Na szczęście też nie było pewnie fabryk w dużych miastach, gdzie nawet większość pracowników to byliby chłoporobotnicy. No i większość pracowników była stąd.
No to tutaj mamy taki szkic, powiedzmy, tych relacji z miastem, a teraz wracają do siebie do domu po pracy. I jak sąsiedzi patrzą na tych, którzy pracują w mieście?
Zazdroszczą. Absolutnie im zazdroszczą i to było wiadomo, że ci mają lepsze domy, lepiej wyposażone, może już nawet mają traktor albo mają wręcz jakiś samochód w latach 70. i 80., zwłaszcza na przełomie lat 70. i 80., kiedy ten transfer do miast rzeczywiście zaczął przynosić znacznie większe zyski. Nie było też żadnych buntów wiejskich przeciwko tym, którzy zarabiają więcej, ale bywały wsie, gdzie właściwie prawie wszyscy pracowali w miastach. Było oczywiste, że im mniejsze gospodarstwo, tym jest większe prawdopodobieństwo, też przymus ekonomiczny, żeby pójść do pracy w mieście. A z drugiej strony, im dalej w latach 70. i zwłaszcza w latach 80. prowadzenie gospodarstwa zaczęło być opłacalne. Także nie było już takiego głębokiego przymusu. Im większe gospodarstwo, tym rzeczywiście lepiej funkcjonowało. I po raz pierwszy w latach 80. wieś osiągnęła miejski parytet życia. Jest taki film Kogel-Mogel. To jest koniec lat 80. Docent, którego gra, nie wiem, chyba Wardain, przyjeżdża na wieś, wchodzi do tego domu swojej takiej właśnie, nie wiem, pracownicy, służącej, czy jak to nazywać, i mówi, o rany, tutaj jakby luksusowo. Wieś lat 80. już jednak jest zupełnie inną wsią, także dzięki pracy w mieście, ale też dzięki czemuś, co się tak ładnie nazywa transfer kulturowy. Znaczy oni po prostu chcą żyć jak w mieście. Chcą mieć podobne kuchnie, chcą mieć podobne meble, prawda, o ile to tylko można dostać. Chcą podobnie żyć. To jest najtrudniejsze, no bo nie mogą pojechać na urlop z wielu różnych powodów, ale to się zmienia. Także myślę, że zazdroszczono, ale była otwarta droga, żeby robić tak samo. No to nie było żadnych strukturalnych przeszkód, prawda, żeby iść do miasta, do pracy. Wymagało to pewnej podstawowej decyzji, co jest ważniejsze, czy prowadzenie gospodarstwa, czy dzielenie tego czasu, czy po prostu pójście do miasta już tak na całość.
A jak to promieniowało, mam tu na myśli, to, co było dawniej ideałem życia? To bycie dobrym gospodarzem, zamożnym, a tutaj nagle to życie związane z miastem, czy nawet z dojeżdżaniem albo przenoszeniem się do miasta, nagle okazuje się też atrakcyjne. Czy to powodowało kruszenie się tego wzorca i ten transfer kulturowy, o którym pan mówił, obejmował również takie idee dobrego życia?
Oczywiście, znaczy internetu nie było, ale była telewizja. Telewizja też kreuje pewne modele życia, wzorce życiowe, próbuje się żyć tak samo. To nie ukrywajmy, w mieście jednak żyje się łatwiej. są tak zwane wygody, nie trzeba wstawać o 4 czy o 5 rano, nie trzeba nosić wody i tak dalej. Przepraszam, że dam nasz przykład, ale jakoś tak się stało, że w 93 roku kupiliśmy na wsi taką starą zagrodę. Po kilku latach zrobiliśmy tam wodę i była to pierwsza łazienka we wsi. A wieś została zelektryfikowana w roku 69. To jest 50 km od Warszawy. Dla nich praca w mieście była w dalszym ciągu w latach 90. dla tych naszych sąsiadów i tak dalej, była czymś absolutnie bezcennym. Ale nie dlatego, że można było więcej zarobić, bo myślę, że nie, żeby więcej zarobili, gdyby pracowali u letników, czy pracowali na miejscu. Tylko to była łatwiejsza praca, lżejsza praca, praca, przy której człowiek się nie starzał dwa razy szybciej niż człowiek w mieście. Po prostu. To była też świadomość, że można inaczej. I są do tego narzędzia i metody, żeby to osiągnąć.
Kwestia wydatków. Przywożono pieniądze. Czy oni, te dobra konsumpcyjne, o których pan mówił, to znaczy wyposażenie domu, być może nowe ubrania, oni przede wszystkim w to inwestowali, czy jednak gospodarka, maszyny?
Na początku gospodarka. Na początku stodoła, obora, potem dom, potem maszyny, a potem dom już można wyposażyć. Przepraszam, znowu, że wrócę do naszych doświadczeń rodzinnych, ale moja teściowa była dyrektorem wiejskiej szkoły i kiedyś ogłosiła konkurs pod tytułem Co jest najważniejsze do życia? Była biologiem, więc myślała, że odpowiedź będzie dość naturalna, ale odpowiedź padła inaczej. Najważniejsze do życia są materiały budowlane. To pokazuje też skalę potrzeb. To jest na początku najważniejsze. Należy zbudować dom sobie, ale potem trzeba zbudować dom dzieciom. Im zapewnić start. To, co w środku, to było jakimś takim właśnie kolejnym etapem, ale to też zależało od ludzi. Dla starszych nie odgrywało takiej roli, dla młodszych, jak przypuszczam, już w znacznie większym stopniu.
A co z samą uprawą roli, to znaczy, nie wiem, jakieś nowe nasiona albo z nowymi nawozami? Czy oni mieli w ogóle czas na to, żeby uczyć się, dokształcać w tym temacie, czy ewentualne te doświadczenia, nie wiem, mechaniczne, jeśli ktoś pracował w jakimś zakładzie, albo konstrukcyjne, jeśli pracował na budowie domu, to było innowacyjne, a mieszkańcy wsi...
Szczerze, nie mam zielonego pojęcia, ale nie przypuszczam tak naprawdę, żeby jakoś inwestowali w technologię. Nie ukrywajmy, większość robotników miało działki od 0,5 hektara do 1,5 hektara. To co, przepraszam, można zrobić na takim, mówiąc górnolotnie, areale? Świnie jedną wyhodować, nawet jeżeli będzie się sypało 2 tony nawozu sztucznego, to nic to nie da, nic tam specjalnie więcej nie urośnie. A znowu duży gospodarz tak zwany nie szedł do pracy. On inwestował w inny sposób. Pamiętajmy, że to jest taki dość ścisły też podział. Wbrew wszystkiemu bardzo długo na wsi utrzymał się ten podział, taki bym powiedział, jeszcze XIX-wieczny, na wiejskich bogaczy i na biedaków. Jak pisał Wałęsa, on pracował w tych latach 50. u wiejskich bogaczy. Tak samo pisze to ten górnik. Pracowałem u naszych bogatych sąsiadów. Oni mieli tam hektar, a tamci mieli powiedzmy 6 hektarów. To była ta już radykalna różnica. Tamci nie poszli do miasta, ten musiał pójść do miasta. Ten wygrał, tamci, myślę, biedują znacznie bardziej niż potem on jako górnik przodowy w kopalni Gotwa.
Kwestia stosunku władzy, no bo wydawałoby się, że to jest taka grupa, którą można łatwo wziąć na sztandary, oto polepszyliśmy los, daliśmy nowe możliwości tym osobom, a tymczasem chyba tak wcale nie było.
Bo to jest bardzo niewdzięczna grupa, żeby brać ją na sztandary. Co prawda ona jest taka, rzeczywiście taka idealna, bo chłop i robotnik w jednym, czyli
Sojusz robotniczo-chłopski.
Sojusz robotniczo-chłopski, państwo robotniczo-chłopskie, a tutaj mają takie właśnie 2 w 1, czyli absolutnie sierp i młot taki, znaczy kosa i nie wiem, coś jeszcze połączone ze sobą, ale to pokazuje, że taki chłop nie jest w stanie się wyżywić, nie może się osiedlić w mieście, państwo jest na tyle niewydolne, żeby to migrantom do miasta zapewnić. A z drugiej strony chłopi w ogóle byli prywatni dla władz bardzo długo, czy praktycznie aż do lat 70. Takim elementem, z którym należy się jakoś pogodzić, ale żeby się nimi chwalić, to bez przesady. My o tym nie mówiliśmy, ale co było jednym z takich największych atutów, które dawała praca w mieście, praca w fabryce czy na budowie robotnikowi ze wsi? Ubezpieczenie. Do 72 roku chłop nie był ubezpieczony. Jasne, że dzieci były objęte opieką lekarską. Kobieta mogła urodzić za darmo w szpitalu, ale za pobyt chłopa, czy dorosłej kobiety już nie z dzieckiem, w szpitalu, po prostu należało zapłacić. Darmowa opieka lekarska do 72 roku była czymś niezwykle cennym dla takiego przeciętnego chłoporobotnika, bo oczywiście obejmowało to także całą rodzinę.
No tak, ale chłoporobotnik miał też tę zaletę, że na przykład dzieci nie korzystały ze żłobków czy przedszkoli, że też żona zostawając na wsi nie trzeba było szukać dla niej pracy w jakimś biurze. Tak na dobrą sprawę to była bardzo też pod tym względem ekonomicznym wygodna grupa społeczna.
Tak, po pierwsze mało im płacono, specjalnie się nie buntowali, nie wymagali mieszkań pracowniczych, nie jeździli na żadne wczasy, bo nie mieli na to czasu, czyli prawdę mówiąc jest pracownik idealny.
A kwestia ich samoidentyfikacji? Czy można mówić o tym, że oni jakoś myśleli o sobie jako o jakiejś grupie, czy łączył ich po prostu los?
Łączył ich los. Ja myślę, że oni nie mieli ani czasu, ani instrumentarium, żeby myśleć w ten sposób, prawda? Że jesteśmy jakąś specjalną grupą. Myślę, że po prostu chcieli przetrwać kolejny miesiąc, dostać wypłatę i tak dalej. Ja bym tutaj nie szukał jakoś specjalnie głęboko. Zwłaszcza, że jednak widzieli i rozumieli, że nastawienie do nich jest po prostu negatywne, że są grupą wykluczaną, grupą wyśmiewaną, wobec których jest cała masa określeń jak najbardziej pejoratywnych, są funkcjonujących do dzisiaj. No, kilka dni temu przeczytałem relację z Komisji Nazewniczej Miasta Stołecznego Warszawy, która całkowicie poważnie rozpatrywała wniosek mieszkańców nowych domów przy ulicy Wieśniaczej na Bemowie, żeby zmienić nazwę ulicy, która im uwłacza. Tylko czekam, aż posłowie powiedzą, że ulica Wiejska im nie odpowiada, prawda, nie pasuje i tak dalej, bo im uwłacza. Mechanizm jest taki sam, co w latach 40. czy 50., tylko bym powiedział postawiony parę pięter wyżej, ekonomicznie, prestiżowo. Utrzymało się go w innym wymiarze.
Skoro nie było tej identyfikacji, to można mówić o jakiejś kulturze? No bo pojawiają się na przykład jakieś obrazy, czy oprócz pamiętników wiersze chłoporobotników. To była propaganda, czy rzeczywiście można mówić o kulturze swoistej dla tej grupy?
Każda taka hybryda kulturowa tworzy coś innego. Chłoporobotnik i Boa Grzechotnik. No chociażby to, że tak sobie to skojarzyła Osiecka. Ja myślę, że to raczej odwrotnie. To nie oni wytwarzają własną kulturę, tylko kultura ich zauważa jako przedmiot, który należy przetworzyć. I to widać w filmach właściwie przez cały PRL, to widać w powieściach. Powieści już zapomnieliśmy, ale filmy funkcjonują. Funkcjonuje Daleko od Szosy, funkcjonuje Awans, funkcjonują, nie wiem, dyrektorzy. Już nie mówiąc o takich absolutnie propagandowych filmach z lat 50. Jest taka scena z filmu, który jest zupełnie zapomniany, ale bardzo istotny, o pięknym tytule Romans w mieście przemysłowym średniej wielkości. Zaczyna się od tego, że przy stole siedzą dwa małżeństwa. Obaj są inżynierami, mają żony. Jednego gra Witold Pyrkosz, drugiego Wirgiliusz Gryń. I Gryń namawia Pyrkosza, żeby tak samo jak on kupił sobie herb. Mówi to całkowicie poważnie przy brydżu, co Pyrkosz ripostuje. Gdyby ten twój ojciec małorolny to dożył, to byś tak wpieprzył, żebyś zobaczył, prawda? I to jest normalne. Rzeczywiście kultura obserwuje to jako bardzo istotne zjawisko, które jest wszechobecne. Wszędzie dookoła mogliśmy to obserwować. Ja akurat mieszkałem wtedy na Saskiej Kępie, w typowych domach z początku lat 60. I wydaje mi się, że w naszej klatce schodowej tylko moja rodzina pochodziła z Warszawy. Cała reszta to były rodziny migracyjne. Te wszystkie mieszkania wyglądały tak samo. Nasze wyglądały inaczej. Tym samym, jakby oni tworzyli taką wspólnotę losu.
Ja pamiętam wieś z przełomu lat 60., 70., bo jeździłem regularnie do rodziny na wieś i tam wujek był chłoporobotnikiem. Wieś była między Stalową Wolą a Rzeszowem i to w bok, nie na tej trasie Lublin-Rzeszów, więc była taka trochę poza cywilizacją. Był tam rzeczywiście autobus z Huty, on jeździł regularnie, zabierał tych ludzi z tego łowiska, tam z poszczególnych miejscowości. Ludzie pracowali w Hucie, czyli na zmianę. Poranna zmiana, nocna zmiana. Gospodarstwo może trochę większe, bo tam chyba z 6 hektarów, ale podła ziemia, więc tam trochę łąki było, ale były jak krowa, świnia i tak dalej, i było 6 dzieci. Był szacunek, dlatego że wujek miał robotę w hucie, miał jakiś dodatkowy dochód, żeby rodziny utrzymać. I to on dokładał do gospodarstwa, a nie to, że było coś ekstra. Za jego czasów nic nowego tam nie powstało, ale rodzina sobie funkcjonowała. Rzeczywiście pamiętam, że doceniano to, że rodzina miała opiekę zdrowotną. I jedną rzecz bym chciał zaznaczyć, że tak jak cała wieś, tej wujek był bardzo religijny. I to jest taki aspekt, że ci chłoporobotnicy to byli po prostu ludzie ze wsi, czyli religijni. Oni się nie wpisują w ten sojusz chłopsko-robotniczy, bo to są ludzie religijni.
Ta historia tego górnika mnie tutaj natchnęła, ponieważ to jest historia mojego taty też, który opowiedział mi swoją historię dość niedawno właśnie, że było takie zjawisko, że przedstawiciele szkół górniczych na przykład jeździli po całej Polsce i werbowali młodych chłopców do szkół i później do pracy na Górnym Śląsku. I taką historię też ma mój tata właśnie. Jako młody chłopak zdecydował się na to, żeby zdać egzaminy, bo wtedy do szkół zawodowych były egzaminy. Przeprowadził się jako 15-letni chłopak na Śląsk, mieszkał w hotelu robotniczym z całą masą tam chłopaków, chyba z 200 ich tam było. Dostawali książki, dostawali całe wyposażenie, że tak powiem, edukację.
Mieli mundury, co też było dla nich bardzo ważne.
I oni tam żyli, mieszkali, byli wychowywani, byli zaopiekowani, bo tam był rygor i pewien rytm. I tak właśnie się zastanawiałam, jakby tego mojego tatę można było określić, czy właśnie jako chłoporobotnika, czy jako robotnika już, bo on pochodził z Pomorza, w związku z tym miał bardzo, bardzo daleko do domu i przez wiele lat nie jeździł do domu, a później faktycznie jeździł na żniwa i to były takie właśnie momenty, kiedy tam się rodzina zjeżdżała i pomagała dziadkom w gospodarstwie. Natomiast mój tata chyba jednak wrósł w to miasto, można by tak powiedzieć.
Też wyjechał po to, żeby zostać.
Myślę, że tak. Miał trochę taki inny kontekst.
Nie po to wyjeżdżał z Podsiedlec do Katowic, żeby być górnikiem pod Sielcami.
I też myślę o tym miejscu, gdzie w związku z tym się wychowywałam, bo to było przemysłowe miasto i tam bardzo dużo osób było właśnie napływowych ze wsi, którzy tam się osiedlali później i wypełniali, że tak powiem, te miejsca pracy i w związku z tym ten region był wymiksowany. Tam część była autochtonów, że tak powiem, ale bardzo duża grupa była ludzi napływowych, co też miało swoje znaczenie, bo tam były tarcia, tam były różne właśnie animozje i konflikty czasem ostre.
Ja mam taką krótką historię mojej rodziny. Moja babcia z dziadkiem mieli gospodarstwo w Ciechanowskim. I z powodów różnych rodzinnych moja babcia z kolei uciekła do miasta z dziećmi, żeby szukać szansy dla siebie. Moja mama miała troje rodzeństwa, z których dwójka najstarszych już w szkole była w Warszawie. Babcia chcąc uciec właśnie od dziadka przed różnymi tam rodzinnymi jakimiś sprawami, zapakowała dwójkę pozostałych dzieci i to starsze rodzeństwo mówi: mamo, przyjeżdżaj tutaj, tu się znajdzie dla ciebie miejsce. I właściwie to, że moja babcia przyjechała tutaj pod Warszawę, to była dla niej ogromna szansa i pracowała właśnie jako salowa w szpitalu w Milanówku w Turczynku.
Kariera salowej jest ratunkiem życiowym, prawda? Jest szansą na przetrwanie. Bardzo często kobiety uciekały, nie wiem, przed przemocą. Ten wachlarz historii jest oczywiście bardzo zróżnicowany, prawda? I w żaden sposób bym z tego nie wykluczał kobiet, wręcz odwrotnie. One bardzo często były znacznie bardziej kreatywne, znacznie bardziej odważne i znacznie rzadziej piły. Bo, przepraszam, ale to był wielki problem migrantów do miasta, zwłaszcza młodych mężczyzn, którzy nagle znajdują się bez takiej kontroli, jak to jednak na wsi było bardzo kontrolowane. Bez kontroli, z dużą ilością pieniędzy, wolnym czasem. No bo pracują 8 godzin, już nie muszą, nie wiem, wygonić krów, zaorać i tak dalej. Mają czas. Do tego są w grupie takich samych jak on. Czy mają wzorce grupowe zupełnie inne niż mieli do tej pory, prawda?
Ale czy to nie jest taki chwyt retoryczny? No bo w jakiej grupie nie spożywano dużej ilości alkoholu w PRL-u?
Oczywiście. Każdy spożywany, czy spożycie alkoholu, bo ja wiem, teraz jest większy niż w PRL-u. Obliczając w litrach spirytusu 100% pije się więcej niż w PRL-u, tylko mniej się widzi leżących na ulicy, dlatego że jest więcej miejsc, żeby się położyć w domu, prawda, a nie na ulicy. To jest jedyny powód. Oczywiście, że wszyscy pili, była kultura picia i to było widać,
ale oni są pozbawieni rodzin. Bardzo często oni się po prostu gubią. Rzeczywiście było to zjawiskiem, że przyjeżdżali, na początku pracowali, potem zaczynali coraz bardziej skręcać, bumelować, pić, zaczynali kraść. To się kończyło też bardzo często wypadkami śmiertelnymi. Było to zjawisko powszechne.
Ja studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych, na wzornictwie przemysłowym i nam zadano wizytę w Ursusie. To był początek lat 80. To wszystko byli ludzie, którzy byli z okolic, z maleńkich miasteczek wokół Warszawy, czyli również gdzieś tacy chłoporobotnicy, może bardziej działkowi robotnicy. I chodziliśmy po tym Ursusie i widzieliśmy, kadzie leją żeliwo do piaskowych form, z których się potem robi silniki. Dzieje się to na wysokości głowy, więc my się uchylamy, żeby nie walnąć głową w rozżarzoną do czerwoności kadź. Pod podłogą są jeszcze jakieś warsztaty, oni pracują na kilku poziomach. Wszyscy są czarni od brudu, za jakiś czas wiszą takie żarówki, gdzie jest właściwie ciemno. I tak sobie myślę, że na tym naszym wzornictwie przemysłowym nas tam specjalnie poprowadzili, bo to była taka motywacja do tego, żeby zrobić ten dyplom. Warunki pracy tam były po prostu niewiarygodne. No w życiu czegoś takiego nie widziałam. I potem, jak mieszkałam w Milanówku, to wielokrotnie trafiałam na taką sytuację, jadąc do Warszawy albo wracając z Warszawy. Zmiana, oni wychodzą wszyscy, mają już gotową wódkę, piją ją za bramą i leżą pokotem wzdłuż torów. Ale tak naprawdę odezwałam się, żeby przypomnieć wam, że jest takie miejsce jak Drzewica, a propos muzykantów. Drzewica, w której zakłady Gerlacha zbierały wokół chłoporobotników. I zbierały z Opoczyńskiego, z Rawskiego, z Radomskiego. Tam byli wszyscy ci nasi ulubieni muzykanci, pracowali jako chłoporobotnicy, mieli taką cudowną umiejętność grania na instrumentach, w związku z tym zabierali ich nagrania, no, że gdzieś trzeba pograć, prawda, gdzieś jest jakaś impreza. I oni bardzo chętnie jeździli, korzystając z tego, że mają chwilę oddechu od tej roboty. No. Ale śmieszność polega na tym, że ten podział pomiędzy Opoczyńskim, Radomskim, podział w sensie utworów i w sensie tego, jak grają, on się tam zatarł. Oni wszyscy razem tam grali ze sobą. Grali naprzemiennie, harmoniści radomscy ze skrzypkami opoczyńskimi i odwrotnie. Mówię o tym dlatego, że wszyscy muzykanci, których nagrywaliśmy, prawie wszyscy stamtąd pracowali w Gerlachu.
W ten sposób jakoś ta kultura chłoporobotnicza zaistniała ostatecznie. A jeszcze co do alkoholu, przypomniała mi się jedna historia. Mianowicie taka, że w jakichś pamiętnikach któryś z chłoporobotników pisał, że alkohol, upicie się, to jest ten moment, w którym on odpoczywa.
Mógłby wziąć bilet do teatru. Związki zawodowe dawały je bez większych problemów, bo nikt nie chciał. Nikt nie chciał chodzić do teatru, chodzić na koncerty. Mogli. To tego były związki zawodowe w dużych fabrykach, które to rzeczywiście oferowały. To też była ich socjalizacja, znaczy to był ich sposób na odpoczynek po prostu. Ale to też był tradycyjny sposób odreagowania robotników. Jak się czyta wspomnienia Hulki Laskowskiego z Żyrardowa XIX-wiecznego, to tak to wyglądało. Znaczy oni pili od soboty wieczorem do poniedziałku rano i bardzo często poniedziałek po prostu nie przychodzili do pracy. Mimo, że byli prawdziwymi, dobrymi robotnikami, czasami w drugim albo już nawet trzecim pokoleniu.
Mówiliśmy tutaj o tej relacji wieś a chłoporobotnicy. I czego ta wieś, zapytał pan, zazdrościła chłoporobotnikom, że tych domów, tych wszystkich sprzętów? Ale moim zdaniem najważniejsze jest to, że wieś zazdrościła chłoporobotnikom przede wszystkim tego, że mieli gotówkę. Bo tak zawsze było i praktycznie jest jeszcze do tej pory, że wieś cierpi na chroniczny brak gotowego pieniądza, za który może coś kupić. Wyżywi się, poradzi sobie, natomiast wieś nie ma gotówki, zbiera maliny, sprzedaje jagody, jajka, produkuje sery, jajka, bo oni nie mają pieniędzy. Natomiast tutaj obok mieszkał sąsiad, który po prostu miał gotówkę. To oczywiście też, jak podejrzewam i też no pamiętam, bo jak mąż powiedział, moja mama uczyła na wsi, ja tam przez pewien czas mieszkałam, też generował taki bardzo, bardzo lokalny rynek. Albo to zapłaciło się krawcowej za uszycie sukienki, więc krawcowa miała jakąś gotówkę. Od kogoś się coś kupiło, czego brakowało, więc też wpuszczał w takim bardzo mikroświecie gotówkę w lokalny obrót. Warto byłoby o tym pamiętać.
Ja mam takie pytanie, jak do tego całego chłoporobotnictwa miało się pójście do wojska? No bo w sumie pójście do wojska dlatego, że przecież oni nie szli, dlatego że mieli patriotyczną wizję i tak dalej. To była dla nich też opcja pójścia gdzieś, zarobienia pieniędzy.
Pójście do wojska było też takim normalnym, zwykłym etapem życia mężczyzny. Mężczyzna nie jest mężczyzną, jeżeli nie poszedł do wojska. Czasami wręcz proszono, żeby wcześniej pójść do wojska, czekano na to. Ale też dlatego, że dopiero po wojsku może zacząć normalne życie. Mężczyzna miejski już reaguje inaczej. Częściej próbuje uniknąć wojska, traktuje to jako taki przymus, który raczej jest negatywny niż pozytywny.
Ale można też było na przykład zdobyć prawo jazdy, albo nauczyć się mechaniki samochodowej, albo czegoś tam w wojsku.
Tak, no, wojsko rzeczywiście też kształci. Daje zawody. Nie, można było zostać kucharzem nawet, co wcale nie jest złym. Wtedy też nie było złym zawodem, ale wojsko też daje zawód. Nawet jeżeli się w wojsku nie zostaje, to, że się zrobiło tam prawo jazdy czy jakiekolwiek inne uprawnienie, już jest tutaj jakby takim bonusem, który ułatwi późniejsze życie.
To może jeszcze na koniec pytanie o kres. Jak to się stało?
Zmiana czy transformacja. Z jednej strony zwolnienie chłoporobotników, upadek dużej liczby zakładów pracy, transformacja wsi, migracja zagraniczna. Gdzieś musieli znaleźć pracę. Nagle okazało się, że okolice Siemiaty, czyli same Siemiatycze, budują Brukselę. I już w latach 90. bardzo śmiesznie wyglądał przystanek autobusowy w Siemiatyczach, gdzie jest, nie wiem, Węgrów, Warszawa i Bruksela, tak w jednym, czy był w jednym rządku, prawda? I tam dwa razy na tydzień odjeżdżał autobus do Brukseli. To w dalszym ciągu istnieje. Kursują bardzo często już własnymi samochodami i tak dalej. Z tego, co próbowałem się zorientować, to teraz najczęstszym zawodem podejmowanym przez ludzi ze wsi jest pracownik ochrony. Zmieniła się wieś. Już wieś właściwie nie jest wsią. Rozwinęły się usługi nieprawdopodobnie. Duża część chyba pracuje już nie tyle w przemyśle, którego praktycznie już nie ma w takim kształcie, jak istniał do początku lat 90. Pracują w usługach. I chyba nikt się już nie postrzega jako chłoporobotnik. Po prostu mieszka na wsi i już, i gdzieś pracuje. Nie ma żadnej negatywnej konotacji, prawda? Nikt tego tak już w tym momencie nie postrzega. Także dlatego, że coraz więcej mieszkańców miast wynosi się na wieś. Z bardzo różnych powodów, kosztów życia, chcą być bliżej natury. To wszystko się już w takim stopniu wymieszało. Łatwości nabycia czy zdobycia mieszkania w mieście, jeżeli ma się tylko oczywiście odpowiednie środki. To już nie jest przeszkoda. Można przyjść do miasta, tutaj jakby normalnie zamieszkać. Jeżeli byśmy szukali jakiegoś pojęcia, które to może nie było wykluczające, ale odróżniające, to jakieś 10 czy 15 lat temu był to słoik, prawda? Ale on miał inne znaczenie, miał inny kontekst. I proszę zwrócić uwagę, już zanikł. Nikt tego nie używa. To jest słowo, które funkcjonowało jakiś czas i okazało się, że umarło. No, już nikt tego nie potrzebuje.
Tym bardziej, że mieszkańcy miast też jeździli do rodziców po słoiki.
Nie, no to właśnie do innej dzielnicy. Na tym to polegało. Nie chcę tutaj już jakby trywializować, ale wydaje mi się, że po prostu to funkcjonuje jako pewne hasło. Nie ma już takiego znaczenia. Natomiast to, co pozostało, jak widać,
no
czyli postrzeganie wsi jako czegoś gorszego i negatywnego, przynajmniej w niektórych kręgach czy w niektórych grupach społecznych. Ten przykład ulicy Wieśniaczej jest jednak w jakiś tam sposób symptomatyczny, że mimo wszystko, mimo tej wielkiej rewolucji społecznej, która się odbyła, i ekonomicznej oczywiście też, kulturowej, w roku 89, wieś jednak jest postrzegana jako coś gorszego. Zresztą opowiadali nam ci nasi znajomi, którzy z Warszawy się przenieśli na wieś, tam hodują kozy w tym momencie. Na początku zwłaszcza budziło to zdziwienie graniczące z przerażeniem ich miejskich znajomych. Co wy robicie? Wyprowadzacie się na wieś. No co ty? Z tej wsi jedzie się do Warszawy krócej niż z jednej dzielnicy do drugiej dzielnicy, po prostu. To też pokazuje, jak to funkcjonuje, że to się po prostu całkowicie zmieniło, prawda? Zmieniło się otoczenie, konteksty.
No ale z chłoporobotnika też tego odium nie da się chyba ściągnąć.
Nie da. Znaczy, dopóki będą jeszcze ludzie, którzy pamiętają, co to mniej więcej znaczy i nie zapomną, że miało to konotacje negatywne.
Bardzo dziękuję. Na smutno.
Na smutno.